Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Ut venerabilis servus Dei, Clemens Augustus Graf von Gallen, beati nomine in posterum appelletur.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Znany przeciwnik hitleryzmu, kardynał Clemens August von Gallen, został wyniesiony do chwały ołtarzy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji synodu i ofiar trzęsienia ziemi w Azji. Rozpoczniemy od watykańskich aktualności dnia.
Gniew całych miast, czy tego chcą, czy nie, jest skierowany przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne ludy narzucają drugim.
Następnie w audycji Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot przypomnimy obraz Alana René o pamięci i zapomnieniu. Hiroshima, moja miłość. 9 października na magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak.
Jeden z najbardziej znanych przedstawicieli kościelnej opozycji wobec nazistowskiego reżimu w Niemczech został wyniesiony do chwały ołtarzy. W Watykanie odbyła się beatyfikacja kardynała Clemensa Augusta von Gallena. Liturgii przewodniczył prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał José Saraiva Martins.
Clemens August von Gallen urodził się w 1878 roku na zamku Dinklage jako 11 z 13 dzieci posła do Reichstagu hrabiego Ferdynanda. W 1904 roku przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pracował jako kapelan katedry w Münster, następnie w duszpasterstwie w Berlinie. Od 1929 roku był proboszczem parafii świętego Lamberta w Münster, gdzie 4 lata później został biskupem. W czasach III Rzeszy odważnie przeciwstawiał się ideologii nazistowskiej. Miesiąc przed śmiercią, 21 lutego 1946 roku, papież Pius XII nadał mu godność kardynała.
Osobowość błogosławionego Clemensa Augusta ukształtowały 3 czynniki – rodzina, wiara i polityka. To z nich czerpał on siłę do publicznego piętnowania zła, stwierdził w homilii beatyfikacyjnej kardynał Saraiva Martins.
Clemens August pochodził z rodziny o wielkich tradycjach, zarówno oddanej Kościołowi, jak i zaangażowanej w życie publiczne. Ojciec interesował się sprawami publicznymi, a matka dbała o jedność rodziny. Dało to Clemensowi Augustowi i jego braciom pewność i podstawę życia, dzięki którym później dość nieoczekiwanie przerósł samego siebie, jak i tradycję środowiska, w którym się urodził.
Prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych przypomniał 3 słynne mowy kardynała von Gallena z 1941 roku, w których demaskował on ideologię nazistowską wraz z jej pogardą człowieka.
Piętnował w nich przymusowe zamykanie klasztorów i aresztowanie osób zakonnych. Zdecydowanie opowiedział się przeciw deportacjom i wyniszczaniu ludzi, którzy zdaniem reżimu nie byli godni, aby żyć, to znaczy upośledzonych umysłowo. Mocne słowa biskupa dogłębnie godziły w machinę śmierci wprawioną w ruch przez narodowy socjalizm.
Wszyscy jesteśmy wdzięczni, zwłaszcza my, Niemcy, za to, że Bóg dał nam tak wielkiego świadka wiary, który w mroczne czasy wniósł światło prawdy i ukazał odwagę oporu wobec tyranii, stwierdził Benedykt XVI. Z uczestnikami liturgii beatyfikacyjnej papież spotkał się na jej zakończenie w Bazylice Watykańskiej.
Stawiamy sobie również pytanie, skąd płynęła ta jego zdolność rozeznania w okresie, w którym osoby inteligentne pozostawały w zaślepieniu. Skąd miał siłę, by stawić opór w chwili, gdy nawet ludzie mocni okazywali się słabi i bojaźliwi. Ta zdolność rozeznania i odwaga płynęły z wiary, która ukazała mu prawdę oraz otwarła oczy i serce. Także z tego, że bardziej bał się Boga niż ludzi. To wiara dała mu odwagę mówienia i czynienia tego, czego inni nie śmieli.
Wśród uczestników liturgii beatyfikacyjnej byli Jolanta i Jacek Mycielscy.
Jesteśmy rodzinnie powiązani z kardynałem Clemensem Gallenem i święciliśmy dzisiaj nieprawdopodobne wydarzenie dla europejskiego jakiegoś wkładu tego wielkiego człowieka, który w najgorszych momentach dla niego nigdy się nie zająknął i nigdy nie powiedział: nie przyznam się, nie powiem, a wprost przeciwnie, będę właśnie tym, który zawsze będzie mówił prawdę i to jest dla nas wielka lekcja.
Możemy prosić o to, żeby przybliżyć te związki nowego błogosławionego z Polską.
Musimy do XVI wieku powrócić i wtedy trzech braci, z których jeden postanowił pójść na Litwę, a wszystko w Westfalii się zaczęło i my pochodzimy po prostu z tej linii. Stosunki były raz większe, mniejsze. Przed II wojną światową moją babką były bardzo aktywne. Potem wojna, komunizm kompletnie to nam przerwało. No i teraz nasze pokolenie staramy się troszkę powrócić właśnie do tych powiązań rodzinnych.
Moja małżonka powiedziała, że w okresie komunizmu relacje rodzinne między Galenami i Bispingami zostały w pewien sposób zahamowane. Co nie przeszkadza, że mój teść miał na imię Krzysztof Bernard, a ostatni z wielkich, jeszcze niedawno żyjących z rodu, tak samo był Krzysztof Bernard. I nasze spotkanie już w okresie wolności, okresu kiedyśmy mogli się widywać częściej, to znaczy mówię między rodziną Bispingu i Galenów, tak jakby ta relacja nigdy nie została przerwana.
Czy to oznacza, że też można znaleźć w archiwach rodzinnych listy kardynała von Galena?
Samego kardynała nie, ale jak najbardziej jego kuzynów. I całego domu, najważniejszego domu dla rodziny Galenów jest Haus Assen, który znajduje się w Westfalii.
Kardynał Galen do tej pory żyje w wszystkich sercach i u nas w domu, chociaż nie mamy listów, mamy jego portret, mamy książki o nim. To była postać historyczna i teraz będzie święta.
Czy były jakieś reakcje kardynała na to wszystko, co działo się w Polsce? Czy była ta sprawa dla niego jakoś osobiście ważna?
Zawsze Polska bardzo była mu bliska i zawsze wszystko to, co się w Polsce działo, szalenie się tym jakoś przyjmował. Bardzo się interesował naturalnie sprawą polską i cała II wojna światowa, która tak zaciężyła na losach Polski, była mu bardzo bliska.
I przeciwstawiał się absolutnie całej doktrynie Hitlera, całej doktrynie III Rzeszy, wtedy, kiedy nikt nie ośmielał się podnieść głosu. On to robił publicznie, otwarcie, narażał się, a robił to jako dobry katolik, jako prawy człowiek, bez chwili zawahania. To jest człowiek ogromnej odwagi i to jest człowiek, który zaważył na całym pokoleniu Niemców. Ślady tego jeszcze spotykamy teraz. Oni są dumni, że mieli kogoś takiego w rodzinie, mieli kogoś takiego w narodzie.
O aktualność przesłania nowego błogosławionego zapytaliśmy postulatora w procesie beatyfikacyjnym kardynała Clemensa Augusta von Galena, adwokata André Ambrosiego.
Możemy powiedzieć, że nowy błogosławiony na swoje czasy był prorokiem, który piętnował niesprawiedliwości, bronił wiary i Kościoła, ryzykując z tego powodu własnym życiem. Poniższe słowa wypowiedziane przez jednego ze świadków mogą się wydawać patetyczne, jednak doskonale ukazują wielką postać najpierw biskupa, a następnie kardynała von Galena. Dla ludzi był bohaterem, przed Bogiem dzieckiem, głębokiej wiary chrześcijaninem i prawdziwie katolickim biskupem. Zawsze na sercu leżała mu chrześcijańska wizja człowieka, godność każdej osoby, jej prawo do życia i wolności. Ważne dla niego były swoboda wyznawania wiary, wychowanie młodzieży oraz prawdziwa rodzina. Jeśli na nowo nie odkryjemy tych wartości, którym von Galen niestrudzenie dawał świadectwo, jeśli podstawowe normy będą dalej, tak jak to się dziś mówi, tylko wynikiem ludzkich przekonań, nie będziemy mieć solidnej bazy dla współżycia naszych narodów.
O aktualności przesłania Clemensa Augusta von Galena Benedykt XVI mówił w południowym rozważaniu na Anioł Pański. Nowy błogosławiony uczy, że wiary nie sposób zredukować do prywatnego uczucia, które można ukryć w sytuacji niewygodnej. Wiara wymaga konsekwencji i świadectwa, także na forum publicznym w obronie człowieka, sprawiedliwości i prawdy, stwierdził papież. Wiernych wezwał do modlitwy w intencji obradującego w Watykanie synodu biskupów. Mieszkańcom południowej Azji, którzy ucierpieli w wyniku tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Pakistanie, Indiach i Afganistanie, przekazał wyrazy solidarności. Benedykt XVI zapewnił o swej modlitwie w intencji ofiar i ich bliskich. Tradycyjnie pozdrowił też wiernych w kilku językach.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski i tych, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem Radio Telewizji. Polecam wszystkich obiecy Matki Bożej. Modlitwa Różańcowa niech będzie źródłem obfitych darów duchowych. Niech Bóg wam błogosławi.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot. gdy w sierpniu 1945 roku na Hiroshimę i Nagasaki spadały bomby atomowe, o ich użyciu decydowały racje nie tylko militarne, ale i polityczne. Wojna była już i tak wygrana, a więc chodziło z jednej strony o demonstrację siły wobec świata, z drugiej zaś o psychiczne złamanie zawziętego wroga, który kierując się samurajską mentalnością, gotów był, wbrew wszelkiej nadziei, walczyć do końca. Wraz z upływem lat, ówczesne racje zaczęły tracić jednak na znaczeniu, a na pierwszy plan wysunęła się gigantyczna hekatomba, która pochłonęła setki tysięcy ludzkich istnień, a rzesze innych skazała na powolną śmierć w męczarniach. Właśnie taką czysto ludzką i z konieczności antywojenną perspektywę odnajdujemy w filmie Hiroshima, moja miłość, który jest fabularnym debiutem francuskiego dokumentalisty Alana René.
Bohaterami opowieści są mężczyzna i kobieta. Ona to francuska aktorka, która przyjechała do Hiroshimy kręcić jakiś antywojenny film. On zaś, architekt, jest jej japońskim kochankiem, którego poznała przypadkowo w nocnym barze. Niezobowiązująca znajomość zupełnie nieoczekiwanie przekształca się w coś więcej. Między bohaterami tworzy się głębsza więź, oparta na silnych, choć zupełnie różnych doświadczeniach wojennych.
On w 1945 roku służył w wojsku i tylko dlatego zdołał przeżyć, podczas gdy jego rodzina zginęła w Hiroshimie. Ona natomiast w czasie okupacji, jako niespełna 20-letnia dziewczyna, przeżywała swoją pierwszą miłość w prowincjonalnym miasteczku Nevers. Pech jednak chciał, że jej wybrankiem okazał się niemiecki żołnierz. Dzień jego śmierci był zarazem pierwszym dniem wolności. W nowej rzeczywistości dziewczyna zostaje skazana na infamię, mieszkańcy miasteczka golą jej głowę, a rodzice, paląc się ze wstydu, zamykają córkę w zimnej i mrocznej piwnicy, gdzie pogrążona w rozpaczy po śmierci ukochanego, zaczyna popadać w obłęd.
Nie mogę znieść tego bólu. Piwnica jest maleńka. Nad moją głową śpiewają Marsyliankę. Ogłuszający hałas. W piwnicy ręce są zbędne. Drapią o ściany. Ścierają sobie skórę do krwi. Tylko w ten sposób można doznać ulgi i pamiętać.
Mimo szlachetnych intencji, Hiroshima, moja miłość, ma w sobie coś głęboko bezwstydnego. Reżyser bowiem zestawia ze sobą dwie całkowicie niewspółmierne tragedie w taki sposób, jakby można było postawić między nimi znak równości. A przecież w punkcie wyjścia jego film pomyślany był jako dokument poświęcony Hiroshimie. Tymczasem, gdy przekształcony został w fabułę, zdominowała go historia europejskiej dziewczyny, dla której doświadczenie Hiroshimy, mimo wszelkich wysiłków, pozostaje w gruncie rzeczy obce. Bohaterka zwiedza muzeum poświęcone ofiarom bomby atomowej, ogląda kroniki z tamtych dni, a wreszcie odwiedza szpital, gdzie umierają ludzie na chorobę popromienną. Lecz to wszystko staje się jedynie motywem i swoistą okazją, by ożywić własne wspomnienia, które ostatecznie wszystko sobą przesłonią.
Mieliśmy się spotkać w południe nad Loarą, a potem razem odjechać. Kiedy przyszłam w południe nad Loarę, jeszcze żył. Ktoś strzelił do niego z ogrodu. Pozostałam przy zwłokach cały dzień i całą noc. Rano przyjechali i załadowali go na ciężarówkę. Tej nocy wyzwolono Nevers. Dzwony kościoła świętego Stefana nie przestawały dzwonić. A on stygł pode mną. Umknęła mi chwila, w której umarł, bo nawet wtedy, a nawet później, nie czułam żadnej różnicy między tym, martwym ciałem, a swoim.
O miejscu, jakie Hiroshima, moja miłość, zajęła w dziejach kina, nie zadecydowała jednakże fabuła, ale sposób jej przedstawienia. Reżyser opowiada ją, jakby zanurzał się w świadomości swojej bohaterki, w jej wyobraźni i pamięć, których podstawowym prawem są skojarzenia. Japoński kochanek wraz z obrazami wojny w całym ich okrucieństwie przywołuje bolesne, zdawać by się mogło, dawno zapomniane zdarzenie. Dzięki mistrzowskiemu montażowi rzeczywistość współczesnej Hiroshimy płynnie łączy się z obrazami oglądanych kronik i ulicami okupacyjnego Nevers. Nad całością zaś dominują długie, często nazbyt literackie w tonie, monologi bohaterki.
Kobiety mogą urodzić potwory, ale to nie koniec. Mężczyźni mogą się stać bezpłodni, ale to nie koniec. Deszcz budzi lęk, deszcz popiołów na wodach Oceanu Spokojnego. Wody oceanu zabijają. Poumierali rybacy. Jedzenie budzi lęk. Wyrzucono zapasy żywności z całego miasta. Zakopuje się zapasy żywności całych miast. Całe miasto wybucha gniewem. Gniew ogarnia całe miasta. Przeciwko komu jest ten gniew? Gniew całych miast, czy tego chcą, czy nie, jest skierowany przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne ludy narzucają drugim. Przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne rasy narzucają drugim. Przeciwko zasadzie nierówności, którą jedne klasy narzucają drugim. Posłuchaj. Tak jak ty poznałam zapomnienie. Nie, nie znasz zapomnienia. Tak jak ty jestem obdarzona pamięcią. Wiem, co to zapomnienie. Nie jesteś obdarzona pamięcią. Tak jak ty z całych sił próbowałam walczyć z zapomnieniem. Jak ty zapomniałam.
René stworzył wielki film o pamięci i zapomnieniu. Ale to gorzka refleksja. Zapomnienie okazuje się niezbędne, by móc żyć dalej. Oboje mogli założyć rodziny i wieść w miarę spokojne życie tylko dlatego, że pewne obrazy zaczęły zacierać się w ich pamięci. Zapomnienie ukazuje swoje szczęśliwe oblicze. Ale prócz niego jest drugie, znacznie bardziej tragiczne. Ludzie, których już nie ma, a którzy niegdyś tworzyli ich życie i to, co w nim było najpiękniejsze, powoli giną w mrokach niepamięci. Najpierw zaciera się kolor ich oczu, tembr głosu, a wreszcie same twarze stają się coraz bardziej niewyraźne. Powoli odchodzą, a przecież zasługują na to, by nadal żyć w tych, którzy pozostali.
Będziemy opłakiwali miniony dzień świadomie, pełni dobrej woli. Nie będziemy już mieli nic do roboty prócz opłakiwania minionego dnia. Upłynie czas. Tylko czas. I nadejdzie chwila, kiedy nie będziemy już umieli nazwać tego, co nas łączy. Ta nazwa zatrze się stopniowo w naszej pamięci. Zniknie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
W niedzielnym magazynie z rozgłośni watykańskiej to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.